8 posiedzenia Sejmu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, kilka słów o tym, jak będzie wyglądał harmonogram tego posiedzenia i kolejnego 9, które też już zostało zaplanowane i zatwierdzone na prezydium Sejmu wczoraj wieczorem. Panie marszałku, bardzo proszę.
Dzień dobry. Drodzy państwo, to posiedzenie Sejmu rozpocznie się za chwilę od drugiego czytania projektów o zmianie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej i o kredycie konsumenckim. Później będziemy czytali ustawę, która też realizuje prawo Unii Europejskiej, o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. Będzie uchwała upamiętniająca 90. rocznicę uchwalenia pierwszej ustawy o ochronie przyrody w Polsce. Już wiem po konwencie i po prezydium seniorów, że to nie będzie prosta sprawa, choć się wydawało. Będziemy mieli poprawki, a więc to na pewno wróci do komisji. Prawo i Sprawiedliwość postanowiło zaopatrzyć tę rocznicową uchwałę w wiele poprawek wyrażających stanowisko w tej jakże ważnej rocznicowej kwestii. Ważna rzecz, bardzo w mojej ocenie nie tylko dla Ślązaków, ustawa o języku śląskim dzisiaj po raz pierwszy czytana w polskim Sejmie. Od dawna wielu ludzi na to czekało. Ja też gorąco zawsze w czasie mojej działalności politycznej tę ideę wspierałem. Rzeczpospolita będzie silna wtedy, jeśli będzie różnorodna, jeżeli będziemy umieli się z tej różnorodności cieszyć. I cieszę się, że mogliśmy też Ślązakom dzisiaj taki sygnał wysłać. Później jest projekt Konfederacji, który złożyła już gdzieś na początku tej kadencji Sejmu o kwocie wolnej od podatków, głosowania. Jutro natomiast pytania w sprawach bieżących, informacja, o którą prosi tym razem rząd, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego i rzecz terminowa, którą z radością oczywiście zrealizujemy, a więc roczne sprawozdanie Rzecznika Praw Dziecka w sprawie przestrzegania praw dziecka w Polsce. To posiedzenie Sejmu nie jest, powiedziałbym, specjalnie wypakowane z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że to miało go w ogóle nie być, tu już też państwu mówię, dlatego że w kampanii wyborczej na tym jej etapie jest bardzo wiele próśb i klubów i posłów, żeby przed wyborami mogli pracować w swoich okręgach bardziej. Zdecydowałem się jednak zrobić to posiedzenie. Mamy też taką sytuację, że dwie ustawy, które miały być na tym Sejmie, komisje się niestety nie wyrobiły i będziemy je robili na Sejmie kwietniowym. Dlatego od razu też zaplanowaliśmy posiedzenie kwietniowe, to pierwsze kwietniowe, 10, 11, 12. Ono jest, jak powiedziałem, bardzo obfite w treść i ustawy. Po pierwsze, zaczniemy 10 kwietnia o 11. Klub PiS-u prosił nas, żebyśmy uwzględnili jego prośbę. To jest rocznica katastrofy smoleńskiej, więc zaczynamy o 11. W związku z tym rano są uroczystości. Sprawozdanie komisji, czyli już drugie czytanie, projektu o wakacjach kredytowych. Od tego zaczniemy. Później jest senacka nowela ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników służb mundurowych. Następnie unijna ustawa, czy realizująca prawo Unii Europejskiej o dostępności. Jeszcze tego samego dnia o 16 mamy zaplanowane wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana Marcina Kierwińskiego. Oczywiście nie wotum mamy zaplanowane, tylko dyskusję nad udzieleniem tego wotum. I jeszcze tego samego dnia, czyli 10 kwietnia, pierwsze czytania dwóch projektów ustaw dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, które, jak wiecie, zostały złożone do Sejmu po tym, jak Sejm uchwalił uchwałę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, a więc to tym się zajmiemy 10 kwietnia. No i na koniec drugie czytanie tej ustawy o zmianie definicji zgwałcenia, którą złożyła Lewica, to też 10 kwietnia. 11 kwietnia z kolei, zgodnie z obietnicą, wszystkie projekty dotyczące prawa do przerywania ciąży, tak jak obiecałem, tak jest. Rano pytania w sprawach bieżących, później informacja bieżąca przysługująca Lewicy i dalej zaplanowaliśmy ponad 6 godzin dyskusji nad tymi projektami dotyczącymi przerywania ciąży. Wydłużyliśmy na prezydium czas dla klubów do 20 minut. To są 4 projekty. Dobrze, żeby każdy miał prawo się wypowiedzieć. Nie będzie limitowania pytań, zakładam, więc ta debata, przypuszczam, będzie długa i intensywna. Są już, to wszystko macie państwo dostępne na stronie Sejmu. Od tej pory to już nie marszałek jest dysponentem procesu. Jeżeli coś zostało uzgodnione i przyjęte przez prezydium i konwent, to tylko prezydium i konwent, a czasem sala plenarna może to zmienić. Takich zmian nie przewiduje. Następnie ustawa o KRS-ie. jeszcze tego samego dnia, 11 kwietnia. No i później zobaczymy, czekamy jeszcze na przedłożenia rządowe. Mamy tu zaplanowane różne ruchy, być może ustawa działowa, być może któraś z innych ustaw, które z rządu wpłyną, a słyszymy, że wpłynie wiele. No i 12 kwietnia ustawa prawo pocztowe, zmiana kodeksu, to jest ta ustawa Polski 2050 o komisarzach, to ona będzie miała swoje drugie czytanie, czyli jak zapewnić ciągłość władzy w samorządach po kolejnych wyborach. Będzie ustawa, i to jest też drugie czytanie, o samorządowych kolegiach odwoławczych. No i wreszcie projekt, który prezentowała pani poseł Gębicka, będzie miał swoje drugie czytanie w sprawie tego, żeby nie karać rolników za prowadzenie prac w godzinach nocnych w gospodarstwie, oraz rządowy projekt ustawy o ratyfikacji protokołu o pomocy prawnej między Polską i Ukrainą. A więc trzy bardzo mocno wypakowane dni. Pewnie jeszcze coś dojdzie, dlatego że rząd, jak wiemy, zapowiada, że dużo tych rzeczy teraz już kończy swoją ścieżkę legislacyjną w rządzie i do Sejmu trafi. Wczoraj też PiS złożył 8 projektów ustaw akurat po prezydium, więc już nie na prezydium się tym nie zajmowaliśmy, natomiast złożył 8 projektów ustaw między innymi, tu już musiałbym wyliczać, ale to pewnie macie też w internecie jasno opisane, które w pewnym sensie są związane z różnymi obietnicami, które składa koalicja 15 października, albo wręcz niekiedy są ich wierną kopią. Te projekty oczywiście trafią teraz do analizy tej wstępnej i po nich zdecydujemy, co z nimi dalej, czy idą do komisji, numer druku i wszystkie te procedury sejmowe oczywiście będą tutaj zastosowane, tak jak zawsze są stosowane. Tak to wygląda, drodzy Państwo. Jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo proszę teraz.
Bloomberg na początek. Ja od razu poproszę, żeby to były maksymalnie dwa pytania, nawet jeżeli są to dwa zawarte w jednym. Pani redaktor, bardzo proszę.
Dzień dobry, Natalia Ojewska, Bloomberg. Panie marszałku, czy na tym posiedzeniu Sejmu zostanie złożony wniosek do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w sprawie prezesa Glapińskiego, który ewentualnie rozpocząłby proces postawienia go przed Trybunałem Stanu? I czy ma pan może wiedzę, ile mniej więcej mogłyby wówczas potrwać prace komisji?
Nie wpłynął ten wniosek. Nie ma go w tej chwili w Sejmie. Jeżeli ten wniosek wpłynie, to wtedy będziemy w stanie mieć jakieś pierwsze informacje, bo musimy zobaczyć, jak ten wniosek jest napisany, czy wszystko się tam zgadza, czy trzeba zwrócić do uzupełnienia pewne rzeczy. Więc dopiero kiedy ten wniosek wpłynie, w tej chwili go w Sejmie nie ma, będziemy mogli podjąć taką rozmowę i coś uczciwie powiedzieć.
Dziękuję.
Dzień dobry, panie marszałku.
Dobry.
Magdalena Pernet, Polsat News. Panie marszałku, my tak z trochę innej strony, nie posiedzenie, a dobrowolny ZUS kontra wakacje, jeżeli chodzi o składki ZUS-owskie. Napisał pan na portalu X, że wakacje ZUS no to kolejna zrealizowana gwarancja trzeciej drogi, ale czytelnicy, no użytkownicy tego portalu szybko wytknęli, że to manipulacja, bo obiecywaliście jako trzecia droga dobrowolny ZUS. No to pytanie, czy w ogóle na dobrowolny ZUS jest szansa? No i właśnie, dlaczego tutaj takie słowa, że to jednak wasza gwarancja
była? To jest jednak bardzo duże słowo.
Nie moje, ja tylko cytuję czytelników.
Ale czytelnicy czasami też dają się ponieść emocjom w strony, które nie są do końca właściwe, mam wrażenie, bo nie ma tu miejsca żadna manipulacja. Myśmy bardzo wyraźnie powiedzieli, co obiecujemy. I przyznaję, że nasz projekt był trochę dalej idący. Mówię o projekcie trzeciej drogi i zobowiązaniu trzeciej drogi, bo kiedy przeczytamy sobie 12 gwarancji trzeciej drogi, to tam jest napisane, mógłbym nawet zacytować dosłownie, że wakacje od ZUS-u, chyba takie sformułowanie jest tam znane, dla tych, którzy znaleźli się w kryzysie, dla tych, którzy znaleźli się w kłopocie. Nikt nigdy formalnie w trzeciej drodze, zawierając koalicję, nie obiecywał nikomu dobrowolnego całkowicie ZUS-u. Dlatego, że to nie jest dobry pomysł, żeby można było wybierać sobie, czy się ten ZUS całkowicie płaci, czy też go się nie płaci, bo to jest trochę sprzeczne z ideą solidarności społecznej, bo ktoś dojdzie do wniosku, że nie płaci tego ZUS-u, bo mu się uda, a mu się nie uda. I wtedy my wszyscy będziemy musieli ponieść koszt tego, że mu się nie udało. Mówię tutaj oczywiście o kosztach, które musiałoby ponieść wtedy państwo. Natomiast czym innym jest mechanizm wsparcia tych małych firm, jednoosobowych działalności, średnich firm, które znajdują się w kłopocie, bo dekoniunktura, bo jakaś sytuacja losowa, bo pojawiły się jeszcze wciąż jakieś wstrząsy związane z pandemią nawet, ale z wojną, I wtedy nie ma sensu, żeby państwo dożynało tych przedsiębiorców, każąc im płacić składki, skoro oni nie mają dochodów. I to jest jakby istota tej naszej propozycji. To, co zaproponował rząd, czyli miesiąc dla wszystkich, którzy będą chcieli z tego skorzystać i na pewno wierzę, że przedsiębiorcy są odpowiedzialnie z tego skorzystają, to jest pierwszy krok w dobrym kierunku. I my się cieszymy, że ten krok jest robiony w dobrym kierunku, bo uważamy, że to jest dobry krok w dobrym kierunku. Natomiast będziemy oczywiście pracować, nie chcę powiedzieć walczyć, ale pracować, żeby było więcej. Żeby udało się zrealizować to, co myśmy expressis verbis nie zapisali tylko i wyłącznie w umowie koalicyjnej, ale co zapisaliśmy w 12 gwarancjach trzeciej drogi. Bo ten mechanizm od samego początku myśmy jasno, jeszcze raz powtórzę, wyjaśniali. Masz udokumentowane problemy z prowadzeniem działalności, każdemu może się zdarzyć. To państwo nie powinno stać nad tobą i wymagać ZUS-u, jeżeli by ci to przyniosło ratunek w tej trudnej sytuacji. A więc krok w dobrym kierunku, zrealizowana obietnica. Mam nadzieję, że do tej obietnicy będziemy dobudować kolejne elementy w miarę jak kolejne miesiące prac koalicyjnych będą trwały. I tyle chyba w tym temacie.
I panie marszałku, jeszcze pytanie o kolejne posiedzenie Sejmu. Wiemy, że ono może wzbudzać więcej emocji niż to, które teraz się rozpoczyna, aborcja. Czy ma już pan marszałek oficjalne potwierdzenie ze wszystkich klubów parlamentarnych tworzących koalicję rządzącą, że na pewno wszystkie 4 projekty trafią do komisji sejmowej, że żaden tutaj nie zostanie wyrzucony do kosza?
Nie mam takiego oficjalnego potwierdzenia. Stan mojej wiedzy w tej sprawie nie zmienił się od mojej ostatniej rozmowy z państwem. Bodaj 2 tygodnie temu. A więc jest deklaracja jasna Klubu Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie. Jest jasna deklaracja Klubu Polski 2050 w tej sprawie, że głosujemy za tym, żeby wszystkie trafiły do komisji. To jest nasze stanowisko oficjalnie przedstawione. Stanowisko Lewicy, które wyraziła pani poseł Żukowska na sali, było takie, że wspieramy, że robimy to samo, to znaczy, że wszystkie idą do komisji. Później Lewica się z tego stanowiska wycofała. Natomiast złożyła deklarację dobrej woli. Tak to zostało sformułowane, że dobra wola na pewno będzie i dobra wola ze strony PSL-u, taka deklaracja też jest. To znaczy cel mamy wspólny, to jest to, żeby te projekty trafiły, jak pani powiedziała, do Komisji Nadzwyczajnej i wierzę, że tak właśnie się stanie. Ale też, mimo że jestem posłem dopiero od niedawna, to wiem, jakie potrafią być emocje w takich sprawach, zmiany decyzji, presje, które będą wywierane. Dlatego szalenie mi zależy na tym, żeby ta debata, która się będzie odbywała 11 kwietnia, dała się utrzymać w ryzach szacunku wzajemnego do siebie, kultury debaty, nieobrażania się nawzajem, bo bez tego nie będzie sukcesu. A sukcesem w tej sytuacji będzie to, że będziemy kontynuować tę rozmowę, ucząc się siebie nawzajem, a nie, że ją brutalnie przerwiemy tym, że jeden wystrzela projekt tego, a ten wystrzela projekt drugiego, bo to polskim kobietom nie posłuży. Sytuacja wygląda, te deklaracje, które ja znam, wyglądają tak, jak przed chwilą to opisałem.
Onet, bardzo proszę.
Dzień dobry, panie marszałku. Koron Zyk z Onetu. Mam 2 pytania. Jedno a propos jeszcze aborcji. Czy można powiedzieć, że to jest wyciągnięcie pewnej ręki przyjaznej, jeśli chodzi o koalicjantów i też zaspokojenie pewnych potrzeb koalicjantów, którzy bardzo głośno i dość mocno dyskutowali na temat tego, że te projekty aborcyjne do tej pory nie były procedowane. To po pierwsze. Drugie pytanie chciałem jeszcze zapytać a propos pana posła Adama Gomoły. To znaczy wiem, że tutaj temat, że pan poseł już nie jest członkiem Klubu Parlamentarnego Polski 2050, natomiast dalej bardzo życzliwie wypowiada się na temat państwa partii, że będzie głosował zgodnie z ideą, duchem partii Polski 2050. Czy jest szansa, czy jest droga na przykład, żeby pan Gomoła w przyszłości, jeśli nie złoży mandatu, a na razie zapowiedział, że tak nie będzie, wrócił do państwa klubu parlamentarnego?
To nie jest tylko wyciągnięcie ręki, choć ja rękę zawsze wyciągam, to jest realizacja obietnicy. Powiedziałem, że tak będzie i tak jest. I tak będzie. 11 kwietnia ta debata się w Sejmie odbędzie, kropka. Natomiast jeżeli pyta pan mnie o nastawienie do koalicjantów, mówię to bez żadnej ironii, choć spodziewam się, że wielu może mnie w tej sytuacji o nią podejrzewać. Ono jest wyłącznie pozytywne. Ja uważam, że myśmy zostali przez wyborców zobowiązani do odsunięcia PiS-u nie na 100 dni, tylko na stałe. I każdy, kto dzisiaj próbuje agresją, konfrontacją, jakimiś niemądrymi, nieprzemyślanymi atakami, chwiać tą łódką i chwiać tą nadzieją, która nas poniosła, nie jest odpowiedzialnym. Dzisiaj to, czego potrzebujemy nie tylko w koalicji, ale też w tym Sejmie, to rozmowy, nie zgadzania się ze sobą i spijania z dzióbków, ale jednak zachowania pewnego poziomu szacunku i wsparcia, który powinniśmy sobie w tych momentach też trudnych okazywać. Z mojej strony nie doświadczyli Państwo nigdy jakiegoś obrażania przeciwników politycznych. Tak, czasami twardo mówię, co myślę, natomiast nie zajmuję postawy konfrontacyjnej. Próbuję szukać jakiejś zgody tam, gdzie tę zgodę bardzo trudno znaleźć. Więc ja mam do koalicjantów wyłącznie dobre uczucia, choć czasami faktycznie przyznaję, nie rozumiem niektórych ich posunięć taktycznych, czy pewnych komentarzy, czy sformułowań. I widzę też, drodzy Państwo, że jeżeli jesteśmy w tym temacie dotyczącym przerywania ciąży i uregulacji z tym związanych, no to proszę bardzo, no dzisiejszy Super Express i sondaż, który bardzo jasno pokazuje to, o czym od dawna mówi Trzecia Droga. Polacy chcą mieć prawo wypowiedzieć się i Polki w tej sprawie i ci, z którymi też rozmawiamy, często, bardzo często nie rozumieją, dlaczego złożony w 70% z facetów Sejm i jeszcze na dodatek dużo bardziej konserwatywny niż polskie społeczeństwo, bo tu nie jest tylko pytanie, czy Andrzej Duda podpisze coś przez półtora roku, tylko czy ten Sejm coś uchwali przez 4 lata. Dlaczego Suski umowny, Hołownia, Czarzasty, Tusk i Kosiniak-Kamysz mają mieć prawo decydować o tym, co kobieta może czy nie może, a miliony polskich kobiet tego prawa nie mają. I oni nas też o to pytają, więc myślę, że ta debata, dlaczego o tym mówię, bo myślę, że ta debata na tym się nie skończy. Że debacie nad projektami ustaw, które złożone zostały przez posłów, będzie towarzyszyła również debata o tym, jaki krok następny zrobić, być może referendalny. Wiecie, ja się też, powiem szczerze, cieszę z tego, że ta rozmowa jest w Sejmie. Wczoraj widziałem się z przedstawicielami organizacji Federa. Rozmawialiśmy o tym, jak sprawić, żeby ta debata rzeczywiście, nie było to moje pierwsze z nimi spotkanie, żeby ta debata miała sens, żeby ona komuś rzeczywiście posłużyła. Dzisiaj marszałek Wielichowska organizuje wieczorem projekcję filmu o losach kobiet, które znalazły się w dramatycznej sytuacji w związku z ciążą, w której zaszły. Postaram się być na tym pokazie, na tej prezentacji. Tam będą lekarze, będą rozmowy. Tu nie chodzi o to, żebym ja teraz wszystkich przekonał swoim poglądem. Ja chcę zrozumieć tę debatę, która się toczy, poglądy innych i uważam, że to są właśnie te kroki, które powinny być podejmowane. My teraz, wiedząc, że 11 kwietnia jest ta rozmowa, powinniśmy się do niej dobrze przygotować, merytorycznie, poznać swoje argumenty, bo na sali czeka nas poważna rozmowa. Pamiętajcie Państwo, że wiele tych projektów określa granice dopuszczalności przerywania ciąży na 24 tygodniu. To jest koniec 6 miesiąca. Taka wartość, taki próg jest i w projekcie Koalicji Obywatelskiej w pewnych szczególnych sytuacjach, jest i w projekcie Lewicy. W przypadku gwałtu jest to na przykład 18 tydzień. To nie jest tylko tak, że jest 12 tydzień albo kompromis, mówiąc wprost. Tylko ta rozmowa będzie dużo bardziej złożona, która się tu będzie toczyła i my się musimy do niej naprawdę merytorycznie przygotować, a nie tylko wydrukować plakaty z jednej i z drugiej strony i zrobić to, czego bardzo chcielibyśmy uniknąć. Serdecznie zachęcam do tego, żebyśmy ten czas dobrze wykorzystali. Drugie pytanie o posła Gomołę. Nie rozmawiałem z nim, nie wiem, jakie ma plany. Nie ma planów powrotu pana posła Gomoły do Polski 2050. Myślę, że on ma teraz czas na wyjaśnienie wielu swoich spraw, wielu decyzji, które podjął, co myśli teraz o tym zobowiązaniu, które podjął, kiedy wyborcy wybierali go na posła. Takich rozmów nie toczymy, ale powiem panu coś nie o pośle Gomole, tylko w ogóle o tym Sejmie. Ja się spodziewam, że w ciągu nawet najbliższych kilku miesięcy zobaczycie państwo ciekawe przetasowania na sali sejmowej i myślę, że chyba wam, przepraszam, że tak powiem, starym politycznym wyjadaczom nie muszę tłumaczyć, co się tutaj zaczyna święcić. To może być naprawdę ciekawe półrocze.
Panie marszałku, mamy jeszcze niecałe 10 minut, więc dobrze, poproszę dwa pytania razem zadane. Dobrze? Redakcja PAP-u i redakcja potem...
Dzień dobry, Daria Kania, Polska Agencja Prasowa. Panie, niezwiązane pytanie z tematem konferencji. Mam pytanie dotyczące zapowiedzianej wczoraj przez pana premiera rekonstrukcji rządu. Czy państwo wewnątrz koalicji rozmawiacie na ten temat i czy ewentualnie miałaby się zmienić, nie wiem, pula przypadających Polsce 2020? 2050 czy też trzeciej drodze stanowisk?
Nie ma takich rozmów. Nie było takich rozmów, ani jednej takiej rozmowy nie było. Ostatni czas, kiedy słyszałem pojęcie rekonstrukcja rządu, to było wtedy, jak żeśmy ten rząd formowali i zastanawiali się teoretycznie, kiedy do jakiejś rekonstrukcji, bo to niepewnie prędzej czy później musi dojść, dojdzie. Nie ma też żadnej rozmowy o zmianie jakichś pól. My sobie też tego nie za bardzo wyobrażamy. Natomiast nie, taki temat w ogóle nie istnieje w tej chwili w koalicji.
Dzień dobry, Adrian Borecki, Telewizja Republika. Panie Marszałku, jeżeli chodzi o Trybunał Stanu dla prezesa Adama Glapińskiego, czy Polska 2050 poprze ten wniosek, czy jest za? Jeśli tak, to które konkretnie decyzje prezesa Glapińskiego były na tyle złe, że zasługują one na postawienie prezesa przed Trybunałem Stanu? Dziękuję.
Wielokrotnie mówiłem w kampanii wyborczej, że w mojej ocenie powinien się ktoś uczciwie przyjrzeć działalności pana prezesa Glapińskiego. Wpływaniem na kurs w złotego i celowym na przykład go osłabianiem w pewnych okresach, uczestniczeniem w procesie drukowania pieniędzy, bo niczym innym nie było skupowanie przez NBP obligacji, które emitował rząd. On się powinien z tego wytłumaczyć. Natomiast co do wniosku, wypowiemy się w momencie, jak on wpłynie, bo musimy wiedzieć, jak jest uzasadniony, jak jest napisany. Ten wniosek nie był z nami konsultowany, nie znamy jego treści. Natomiast jak wpłynie, to stojąc na takim stanowisku, na jakim staliśmy, że pan Glapiński musi się wytłumaczyć Polakom z tego, co robił z polskim złotym i z naszym bezpieczeństwem gospodarczym, będziemy podejmować decyzję. W tej chwili jeszcze tego wniosku nie widzieliśmy.
Dzień dobry, panie marszałku. Klaudiusz Strzelec, Radio Nowy Świat. Wiem, że 100 konkretów to nie jest pana hasło. Wiem, że Donalda Tuska, mam tego świadomość. Naprawdę.
Imponuje mi pan.
Ale chciałbym pana zapytać, bo już więcej niż 100 dni minęło, od kiedy pan jest marszałkiem i rządzicie w tym Sejmie i macie większość. Czy pan jest zadowolony ze stanu realizacji waszych, Polski 2050 obietnic, chociażby ustawa wiatrakowa? Gdzie ona jest?
No, wie pan, oczywiście, że zawsze można zrobić lepiej. Natomiast proszę popatrzeć, ile rzeczy myśmy złożyli... Znaczy ja bardzo szanuję, bo każdy ma swoją narrację polityczną. Jeden obiecuje 100 konkretów w 100 dni, a inny, można powiedzieć, jest bardziej zachowawczy, a można powiedzieć też, jest, że bardziej realistą i obiecuje 12 gwarancji na 4 lata. I my z tych 12 gwarancji, jak trzecia droga na 4 lata, całkiem sporo już przeprowadzili albo współprzeprowadzili. Proszę bardzo, finansowanie in vitro z budżetu państwa. To jest jedna z naszych obietnic w 12 gwarancjach. Podwyżki dla nauczycieli, podwyżki w sferze budżetowej. To są kolejne rzeczy, które są w gwarancjach trzeciej drogi i są powodami, dla których trzecia droga do rządu weszła. Kolejne, oczywiście, które bardzo chcielibyśmy zrealizować, dotyczą nie tylko ustawy o asystencji osobistej, nie tylko tej kwestii, którą zaczęliśmy realizować, bo dyskusja trwa, związanej ze składką zdrowotną, z tymi wakacjami ZUS-owskimi. Natomiast ja muszę powiedzieć, że my mamy po tych trzech miesiącach, bo rząd jest od 3 miesięcy, naprawdę jesteśmy na kursie i ścieżce. To znaczy rzeczy są realizowane, są dowożone. Zawsze będzie tak, albo nie zawsze, bo mam nadzieję, że pod koniec kadencji nie, że pewne rzeczy jeszcze mogłyby być zrobione i dowiezione. Pyta pan o ustawę wiatrakową, prace nad nią trwają.
To minister Henning-Kloska zapowiadają, że będzie w marcu.
Ale będzie, marzec. Ale to
potem Miłosz Motyka mówi, że tak w czerwcu.
Natomiast proszę zobaczyć, ile minister, ja rozumiem, że mój też los polskiej energetyki wiatrowej jest bardzo bliski.
No właśnie dlatego o to pytam.
Ale proszę zobaczyć, ile zostało zrobione choćby w KPO, jeśli chodzi o zdobycie pieniędzy na te właśnie cele związane z energetyką, tą, o której pan mówi. Za chwilę będzie nowy projekt ustawy prosumenckiej, bo prace się nad nim kończą, który naprawdę przywróci system prosumencki w Polsce, tak żeby się udało doprowadzić do sytuacji, w której będzie można zarabiać na produkcji prądu, a nie być karanym za to. Te wszystkie procesy naprawdę idą i rozumiem zniecierpliwienie, bo sam jestem człowiekiem z natury niecierpliwym i chciałbym, żeby to było dowiezione szybciej, ale dajmy sobie jeszcze chwilę, procesy idą, czasami jest tak, że któryś wyprzedzi któryś. Mam nadzieję, że i ustawa wiatrakowa i całe to szerokie pole w ogóle produkcji zielonej energii jak najszybciej zostanie ustawowo objęte, rozwiązane.
I ja
pan się uśmiecha, ale wiem, że to z sympatii, a nie z powątpliwania.
Oczywiście, a obywatelski projekt renty socjalnej na przykład, bo to też o to był pan pytany niedawno na spotkaniu.
Tak, oczywiście.
Gdzie to jest? No, pan mówił, że będzie jak najszybciej. No ale miał się pan przyjrzeć, obiecał pan to wyborcy.
Tak, i wiem, że jest w komisji i że musi być pracowany również z tym projektem, który w tej chwili opracowuje rząd. Rozmawiałem o tym z ministrem Krasoniem. Rząd, jak rozumiem, ma pełną świadomość powagi sytuacji i podjętych zobowiązań i działa, tak jak rozmawiałem z ministrem Krasoniem, naprawdę dzień i noc nad tym, żeby jak najszybciej do tego doprowadzić. Ale doprowadzić do tego w taki sposób, który pozwoli nam to sfinansować. a nie złożyć obietnicę, z której realizacją później będzie kłopot. Tak jak mówię, dzisiaj najważniejsze są dwie rzeczy. Cierpliwie realizować obietnice krok po kroku i po drugie nie dać się siłom wewnętrznym, które niekiedy pracują, poróżnić. Mówię tutaj o koalicji, bo powtórzę raz jeszcze, drodzy Państwo. My mieliśmy odsunąć PiS na dobre, a nie na 100 dni.
Ale zrobić robotę też.
Ale bardzo oczywiście, dziękujemy. Że zrobić robotę bez wątpienia. Niczym innym się nie zajmujemy. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękujemy. Rozpoczyna się posiedzenie.